Zaczynamy, kontynuujemy drugi Piotra. I teraz wracając do poprzedniej lekcji, która była, zanim przejdziemy do następnej, przypomnijmy sobie, o czym była mowa. Co mieliśmy tydzień temu omawiane?
Co otrzymaliśmy od Boga i w jaki sposób to się stało?
I czego jeszcze nam trzeba?
No i co pamiętacie, jakie spostrzeżenia, jakie wnioski? Co otrzymaliśmy i czego nam jeszcze potrzeba?
Otrzymaliśmy wiarę. Patrzyliśmy, co to oznacza, czy jest to jakieś ponadnaturalne przeżycie, czy jest to jakiś właśnie konkretny zestaw prawd, który znamy pod nazwą Ewangelia.
A co jeszcze? Prawdą tej wiary jest sam Bóg, Pan Jezus Chrystus, który sprawił, wypełniając według pism i proroctw, że umarł, był pogrzebany i zmartwychwstał za nasze grzechy. I mamy jakby to, na czym możemy polegać, czyli wiarę. I słysząc o tym, możemy uwierzyć.
Tak. Czyli
a przez to objawiła się sprawiedliwość Boga.
Właśnie, dzięki sprawiedliwości Boga. Mówiliśmy sobie, co to jest ta sprawiedliwość. To właśnie jest to, że musiała zostać złożona ofiara, krwawa ofiara, musiała zostać przelana krew tej ofiary, żebyśmy mogli w pewnym sensie powołując się na tą ofiarę, wierząc w to, tak?
Zostać usprawiedliwionym.
Tak, zostać usprawiedliwionym. Więc żeby, co to znaczy wierzyć, no właśnie przyjąć zestaw pewien nauk, pewną prawdę, która umożliwia nam usprawiedliwienie z grzechów. Czyli Boża sprawiedliwość wymagała tego, żeby została złożona ofiara. Tak, to się odbywa w sprawiedliwości. Jasne. Co to znaczy, że poznaliśmy Boga? Pamiętacie? Co nam zostało darowane?
Objawił się nam Bóg w Jezusie Chrystusie.
Tak. I co jeszcze? W jaki sposób możemy Boga poznać?
Przez Jego Słowo.
Przez Jego Słowo. A co poznaliśmy? W jaki sposób Boga poznaliśmy? Poznaliśmy Ewangelię, łaskę Bożą, tak? Dobrze. I teraz Bóg swoją mocą, Jezus Chrystus, obdarował nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez to poznanie. Czyli mamy jak gdyby start, tak? Przebaczenie grzechów, poznaliśmy Bożą łaskę, usłyszeliśmy Ewangelię i mogliśmy ją przyjąć, tak? I staliśmy się uczestnikami boskiej natury. W jaki sposób staliśmy się uczestnikami boskiej natury?
Otrzymaliśmy Ducha Świętego.
Tak, najpierw i co jeszcze?
Zostaliśmy usprawiedliwieni z grzechu najpierw.
Tak.
Wiemy, jak żyć, żeby pobożnie, tak? I tak. Mamy Ducha Świętego.
Więc uczestnikami boskiej natury stajemy się poprzez otrzymanie Ducha Świętego, ale i też poprzez pobożne życie. Tak? Bo Bóg jest tym, który żyje sprawiedliwie, nie grzeszy, tak? I my mamy naśladować Boga. A to, co otrzymaliśmy od Boga, to też Duch Święty, którego otrzymał każdy, kto został usprawiedliwiony z grzechu. Dobrze, i teraz jeszcze jest jedna kwestia, słuchajcie. Czy macie pytania odnośnie tej wiary? Czy wyście się nad tym zastanawiali? Czy... Bo nikt do mnie się nie odezwał, oprócz Rafała. I dlatego ja postanowiłem jeszcze uzupełnić tą kwestię też, bo rozmawialiśmy z Rafałem. Rafał mi napisał też swoje przemyślenia, takie wnioski. Zacytował parę fragmentów z Pisma Świętego. I no tak można powiedzieć, że identycznie myślimy. Natomiast no, Rafał wie to, czego ja nie powiedziałem. Bo ja nie wszystko powiedziałem na temat tej wiary. Ja się skupiłem tylko na pewnym zakresie.
Czy Rafał powiedział to, co nie powiedziałeś?
Tak, Rafał powiedział, ale to Rafał powiedział to, co Rafał uważa. Więc zanim Rafał to wypowiedział, to najpierw Rafał to uważał. Także Rafał rozumiał to, tak? I ja po prostu postanowiłem o tą kwestię uzupełnić, bo może po prostu ktoś nie wziął tego pod uwagę. ponieważ ja się skupiłem na pewnym, fragmencie w ogóle samego pojęcia wiara. Ponieważ jak spojrzy się w definicję, w słownik, to jest to tak. Relacja z Bogiem jest nazwana wiarą, tak? Relacja z Chrystusem, ale też religijna prawda na temat Jezusa Chrystusa, tak to jest nazwane, tak? Czyli pewien zestaw prawd o Jezusie Chrystusie, to też jest wiara.
Tak? O Jezusie,
też zaufanie Bogu. Wiara Bogu, zaufanie Bogu też jest, zaufanie Bogu jest też wiarą. I w zależności od kontekstu, to słowo wiara odnosi się do konkretnych rzeczy. I ja się skupiłem na tej jednej kwestii, czyli zestawie prawd o Jezusie Chrystusie, czyli coś, co jest nam podane, ale w co my mamy uwierzyć, czyli przyjąć to, zgodzić się z tym, tak? I uwierzyć w to po prostu, w tą wiarę, która została nam przedstawiona. Więc i to jest wiara, i te przyjęcie jej, trwanie w tym, zaakceptowanie tego też jest, nazywa się wiarą. I wiara to również nazwana jest relacja z Bogiem na podstawie wiary. Dlaczego? Bo my Boga nie widzimy. My musimy wierzyć, zaufać, że Bóg jest. Tak? I możemy go obserwować, możemy uwierzyć w Boga, możemy obserwując pewne rzeczy, tak? Obserwując świat dookoła, poznając Ewangelię, doświadczając pewnych rzeczy w życiu, sytuacji różnych, my przekonujemy się, że Bóg jest, chociaż my Go nie widzimy, ale musimy w Niego wierzyć, bo my Go nie widzimy. I to też jest wiara. Dlatego ja chciałem, jeżeli można, to jeszcze uzupełnić tą kwestię o 2-3 wersety, które są bardzo, bardzo takie ciekawe też, żebyśmy zobaczyli, że właśnie wiara to są, to nie tylko to, ten zestaw prawd, ale również pewna relacja z Bogiem. To jest również nasze przekonanie, żebyśmy to zobaczyli. I teraz popatrzcie sobie na dwa wersety tylko, na dwa fragmenty. Jeden, w jaki sposób dociera do nas wiara, tak? Jak to się dzieje, to jest Tesaloniczan, pierwszy rozdział. Pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział. Żeby uzupełnić, chciałbym to po prostu uzupełnić. Pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział, od 5 do 7 wersetu, albo do 8 nawet.
Gdyż nasza Ewangelia nie doszła was tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym i w pełnym przekonaniu. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was, a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego. Także staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Od was bowiem słowo Pańskie rozbrzmiewało nie tylko w Macedonii i Achaii, ale też wasza wiara w Boga rozkrzewiła się w każdym miejscu. Także nie trzeba nam mówić czegokolwiek.
Teraz popatrzcie, tu jest wiara w Boga. Wiara w Boga, tak? Bo oni nie od razu w Boga wierzyli, tak? Bo 9 werset, co jeszcze? Przeczytaj, Kasia, jeszcze 9.
Ponieważ oni sami opowiadają o nas, jakie było nasze przybycie do was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu.
I oczekiwać Jezusa z niebios, tak? Czyli oni wierzyli w bożki.
Tak.
To było dla nich przekonywujące, a tu nagle doszło do nich co? Ewangelia. Coś nowego, zupełnie innego. Oni w coś wierzyli, a tu nowa wiara przyszła. Nowy zestaw prawd, inny niż tamten. I jak on do nich dotarł, zobaczcie. W mocy. Czyli to nie tylko słowa były wypowiedziane, ale też Bóg przekonywał tych ludzi, że to jest prawda. Duch Święty przekonywał o tej prawdzie. Więc doszło do nich słowo, konkretna treść. Oni to otrzymali. I teraz co musieli z tym zrobić? Zobaczcie, jest napisane. 6 werset mówi co?
naśladowcami.
Ale przez co? Przyjęliście to słowo. Zgodziliście się z tym, co my mówimy i z tym, do czego przekonuje was Bóg. Wy musieliście to przyjąć.
Nawet pośród wielkiego ucisku.
Pośród wielkiego ucisku, czyli oni odpowiedzieli na to, zaczęli w to wierzyć. Czyli popatrzcie, z jednej strony jest podana Ewangelia, a z drugiej strony wiara jest to, że wiarą jest też nazwane to, że oni w to uwierzyli, tak? Że ósmy werset. Rozeszło się wszelkie miejsce wiara wasza, która jest w Bogu. Oni teraz wierzą w Boga. Dlaczego? Bo dowiedzieli się o nim. Została im głoszona Ewangelia, tak? Więc to pokazuje, że to nie tylko słowa są, ale również działanie Boga, tak? I teraz wiara to jest zarówno to, ten zestaw, jak i to, że oni musieli to przyjąć. To też jest wiara. Oni w to uwierzyli.
I teraz ta wiara rozkrzewiła się w każdym miejscu.
Jak ta wiara się rozkrzewiła?
Wszyscy o tym słyszą, tak?
I, ale co słyszą?
Myślę, że zarówno słyszą Ewangelię, jak słyszą, jakie oni mają zaufanie. Słyszą,
dokładnie, dokładnie. Widzą ich postępowanie, ale też rozkrzewiła się wiara. Dlaczego? Ponieważ oni sami oznajmiają o was, jakie było przyjście nasze do was i jak się nawróciliście. Oni sami już to wiedzą, bo ci idą i opowiadają, jak to było. Głoszą Ewangelię znowu i ta wiara dochodzi do nich, tak? Bo zanim oni się o nich dowiedzą, to dowiedzą się Ewangelię. Jak Paweł tam przyszedł, to oni o Pawle za bardzo nie musieli wiedzieć, nie musieli znać życia Pawła. Ale oni dowiedzieli się o czymś. I tak samo tutaj. Najpierw przychodzi słowo, a potem potwierdzenie tego w życiu, tak? Jak zmienili się całkowicie, tak? Widać to po nich. Więc popatrzcie, że zarówno to, jak i to jest wiara. I teraz jeszcze jeden fragment, taki bardzo charakterystyczny, bo myśmy, z tego co pamiętam, nie omawiali go jakoś specjalnie dokładnie przy liście do Rzymian. Nie skupialiśmy się nad nim, ale jest taki fragment w liście do Rzymian. Pierwszy rozdział, 17 werset, który, co ciekawe, wszyscy zwróciliśmy uwagę, i Rafał go znalazł, i Kasia. 1,17. I teraz zobaczcie w kontekście ten werset, przeczytajmy. Od 16.
Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane, sprawiedliwy będzie żył z wiary.
Mhm. Czyli popatrzcie, Paweł mówi, nie wstydzi się Ewangelii Bożej, jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto uwierzy. Tak? Najpierw dla Żyda, potem dla Greka. Bo sprawiedliwość Boża w niej, to co Piotr mówi, dzięki sprawiedliwości Boga. Bo sprawiedliwość Boża w niej objawia się jak?
Z wiary, wiary.
Czyli co ty musisz zrobić? Uwierzyć w wiarę, w Ewangelię, żeby na tobie się wykonała sprawiedliwość Boża, bo tylko wtedy dostąpisz przebaczenia grzechu.
Z wiary w wiarę.
Sprawiedliwy z wiary będzie żył, ale żeby on w coś uwierzył, no to ja mogę uwierzyć, nie wiem, że, nie wiem, Budda był jakimś tam Bogiem, ale czy to mnie uratuje? To mi nic nie da. On umarł i nie zmartwychwstał nigdy. On nie ma go tutaj na ziemi. Rozumiecie? Więc chodzi o to, że ty musisz dostać wiarę, która cię zbawi, że ty w to uwierzysz. Czyli z wiary w wiarę ona zbawia, sprawiedliwość Boża. Czyli ona się dokonuje, staje się aktywna, ta sprawiedliwość Boża, kiedy ja uwierzę w tą wiarę.
Czyli tłumacząc, to będzie z wiary w Ewangelię Jezusa Chrystusa.
Dokładnie tak uważam.
Jeszcze dokładniej z zaufania Ewangelii, tak?
Tak, innymi słowy.
Z wiary.
Zaufania Ewangelii, z przyjęcia.
To jest to samo słowo tutaj, tak, pistis tak, i pistis, tak, wiecie? Tak. Tylko właśnie dwa jakby znaczenia. Z wiary w wiarę. I my wtedy, ja sprawdzałem, nie omawialiśmy tego tak dokładnie, a teraz staje się to takie jasne.
Może chodzi o to, że ta wiara staje się moją wiarą.
Tak, w nią wierzę, ja przyjmuję ją.
Ta wiara, ta Ewangelia jest w wiarę, ty musisz w nią uwierzyć. Nie zrobić coś, tylko uwierzyć, z wiary.
Bo sam zestaw praw i sama Ewangelia nikogo nie zbawi. Ona jest, ale ona nikogo nie zbawi. Ona zbawi wtedy, tak? Bóg zbawi przez to, kiedy w to się uwierzy, kiedy temu się zaufa, z wiary.
Z wiary, nie z uczynków, tylko z wiary.
Więc jeżeli będziecie czytać w Biblii, tak, i traficie właśnie na fragmenty o wierze, to patrzcie w kontekst.
O czym mowa?
Nie jak gdyby nie skupiając się zawsze na relacji, ale też często skupiając się, bo kontekst będzie wskazywał, że chodzi o Ewangelię. Chodzi o coś bardzo konkretnego, z czego wynika potem moja relacja. Ale ona wynika z bardzo konkretnej rzeczy. Z tego, że ja przyjąłem wiarę. Tak? Uwierzyłem w to, co Bóg do mnie mówi. Dlatego w słowniku jest zarówno to zdefiniowane jako wiara, jak i to. I moim zdaniem, jeśli chodzi o Piotra, to właśnie o to chodzi w tym fragmencie. Jeśli tydzień temu starałem się to wytłumaczyć, że oni otrzymali tą wiarę równie cenną, jak i wiara
apostołów.
Oni otrzymali coś, w co mogli uwierzyć i to jest ta podstawa, bo oni ją przyjęli. I otrzymali wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Bo Bóg nic więcej nie daje. Człowiek musi to przyjąć, tak? Otrzymuje Ducha Świętego i wtedy jak gdyby ma start do życia człowieka wierzącego.
A wiara w wersji rzeczownikowej, to wystąpień chyba z 270, tak. W wersji czasownikowej wierzyć kolejne setki i w wersji przymiotnikowej też kolejne setki. Tak. Także jakby cała Biblia jest, szczególnie Nowy Testament, bardzo mocno naszpikowany jakby tym bardzo słowem, dobrze, albo odniesieniem do tego słowa. I jak to się mówi, kontekst rządzi.
A jeszcze nie dość tego, jeszcze żeby prosto nie było, to często jest tak, że użycie słowa rzeczownikowe, wiara pozostała poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość, to nie to, co Bóg mu powiedział, tylko to, że on zaufał. Tak. Czyli jeśli ta wiara, to znaczy to jest czasownik, uwierzył Abraham Bogu, więc żeby nie było tak łatwo, nawet rzeczownik wiara odnosi się do czynności, uwierzył, tak, Bogu, prawda? Więc to patrzcie na kontekst właśnie, natomiast co jest ważne? Według mnie nie wyklucza to zastosowań właśnie odniesienia wiara do Ewangelii. Chodzi o to, że to jest bardzo konkretna rzecz. Ona nie polega na przeżyciu, odczuciu, emocji. Ona polega na bardzo rzeczowym podejściu do tego, co mówi Bóg. Bóg jest Bogiem porządku, On mówi pewne rzeczy i ty możesz je przyjąć. Masz wszystko do tego, żeby je przyjąć. Dlaczego? Bo Bóg przekonuje, że to jest prawda. Człowiek nie będzie miał nic na swoje usprawiedliwienie, bo on jest przekonany i może w to uwierzyć. To jest dla każdego. I to jest właśnie ważne, że jedno nie wyklucza drugiego. Dlatego chciałem to uzupełnić, bo żeby ktoś sobie nie powiedział, że o, no to wszędzie wiara będzie Ewangelia. No zaczniecie czytać Biblię i będzie problem. Bo to nie wyjdzie. Więc chciałem o to uzupełnić też po rozmowie z Rafałem. Chciałem to uzupełnić, żeby jak gdyby to wyjaśnić. Żeby nie było niedomówienia, żeby ktoś, kto kiedyś będzie tego słuchał, żeby po prostu miał jakiś krzywy obraz albo zawężony, który mu się zrobi obrazem całościowym. Nie. Wystarczy spojrzeć słownikowe definicje, że to się odnosi do różnych jak gdyby aspektów. Ok? Czyli myślę, że na tyle można tutaj zakończyć tą sprawę. Gdyby coś się jeszcze pojawiło, ja bardzo chętnie się odniosę, natomiast też tutaj jak gdyby uważam sprawę za zamkniętą w tym momencie, żeby też jej nadmiernie nie drążyć. Ok, więc mamy sobie już omówione pierwsze cztery wersety o tym, co mamy, dzięki czemu to się stało, dzięki Bogu, dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki Jego sprawiedliwemu życiu, a nie naszemu, dzięki Jego miłości, dzięki Jego cnocie i chwale, bo to On w ten sposób pokazał się miłosiernym, wspaniałym, czystym, sprawiedliwym, ale też i takim no, miłosiernym Bogiem. Tak? I dzięki Niemu to się stało i otrzymaliśmy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymaliśmy Ewangelię, czyli wiarę. Skoro w to uwierzyliśmy, otrzymaliśmy Ducha Świętego i teraz mamy co robić? No, jeszcze bardziej poznawać Boga, żeby nam łaska i pokój, tak jak studiowaliśmy, się rozmnożyły. Czyli nie wystarczy zapoznać się z Bożym miłosierdziem i tym, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, ale też trzeba się zapoznać z tym, jak żyć tutaj na ziemi zgodnie z powołaniem. Czyli lepiej poznać Boga, lepiej poznać Jego zasady, żeby jeszcze bardziej stać się podobnym w postępowaniu do wzoru, jakim jest Bóg. Tak, bo Bóg mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty w całym swoim postępowaniu, tak, w 1 Piotra. I teraz ten kolejny fragment, do 12 wersetu mówimy sobie, czyli od 5 do 12 wersetu ten fragment. Przeczytajmy może od 1 do 12, może cały fragment. Dobra, niech ktoś przeczyta.
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa naszego Pana. Jako że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez chwałę i cnotę, przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, jakie wskutek pożądliwości jest na świecie.
Które wskutek pożądliwości jest na świecie?
Dlatego też dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. Gdy bowiem będą one w was i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego nie zaniedbam zawsze wam o tych sprawach przypominać, chociaż je znacie i utwierdzeni jesteście w obecnej prawdzie.
Dobrze. Teraz słuchajcie, mamy od wersetu 5. Temat lekcji. Umocnijcie swoje powołanie i wybranie. Taki dłuższy tytuł będzie. I nie bądźcie ślepi. Umocnijcie swoje powołanie i wybranie i nie bądźcie ślepi. Czyli o wejściu do Królestwa Pana Jezusa Chrystusa. Umocnijcie swoje powołanie i wybranie i nie bądźcie ślepi, czyli o wejściu do Królestwa Jezusa Chrystusa. I trzy rubryczki będą. Pierwsza taka największa, na 1/3, może więcej nawet. Co robić? Druga, jak robić? A trzecia, po co robić? Tu mamy, żeby robić, dodawać, tak? Czyli co robić, jak robić i po co? Ktoś powiedział, że jestem zbawiony i teraz już nic nie muszę robić. Samo przyjdzie. Pan Bóg mi chroni, strzeże i już jest ok.
Bóg mnie kocha.
Bóg mnie kocha, tak. Różnie, wiecie, ludzie mówią, żeby nie uświęcać się. Najczęściej mówią tak, bo usłyszeli błędne nauczanie, czyli nie do końca tą Ewangelię, nie do końca tą wiarę trzeba. Niektórzy usłyszeli to, co trzeba, ale potem dali posłuch fałszywej nauce, jak tu czytamy. Takich, którzy tak nie żyją. Więc jest zagrożenie. A my sobie dzisiaj postaramy się wytłumaczyć to wszystko. Co robić, jak robić, po co robić. Czyli co mamy? Mamy wiarę. Ewangelię plus zaufanie temu, co mówi Bóg. Uwierzyliśmy, tak? Mamy to. Otrzymaliśmy Ducha Świętego. Teraz mamy wszystko, co jest potrzebne do
życia
i pobożności. Czyli byśmy powiedzieli, przed nami jest co? Życie w pobożności. I mamy wszystko, czyli nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie, jeżeli coś nie tak. Dostaliśmy, Bóg nas obdarował, dał nam i teraz przed nami życie w pobożności. Zgadza się?
Tak.
I teraz będziemy analizować, co Piotr mówi. Czyli co on mówi, żeby do tej wiary dodać?
Cnotę.
Okay. A jak to zrobić?
Dokładając
wszelkich starań. Czyli dokładając wszelkich starań, to słowo dokładać wszelkich starań, chodzi o to, żeby zrobić to z żarliwością, starannością i nie ociągać się. Czyli zrobić to ze wszystkich sił. Dołożyć wszelkich starań, to ze wszystkich sił. Z żarliwością, starannością, nie ociągając się. Czyli gorliwie po prostu. Bardzo tak naprawdę ze szczerych chęci. Co jest ważne, tak możemy zrobić tylko, jeśli mamy prawdziwie chęć na to. Wiecie, jak jest. Jak człowiekowi się czegoś nie chce, albo coś mu się nie podoba i musi to zrobić.
To musi być dobrowolne.
To jest prawda. Natomiast wiecie, jak jest, kiedy jest coś do zrobienia i wiecie, że to trzeba zrobić, ale się nie chce.
Bardziej pasuje, powinno być dobrowolne niż musi, bo wtedy...
A jeżeli człowiek chce coś zrobić i ma pragnienie coś zrobić, to nie trzeba go namawiać, nie trzeba go motywować. On bez niczego to zrobi. A Piotr mówi, żeby dołożyć wszelkich starań. Żeby zrobić to właśnie w taki sposób, nie ociągając się, z całych sił. Te słowa to oznaczają.
Wtedy zmęczenia, umęczenia takiego nie ma, jak...
Wiesz, jak różnie się bywa, różnie to bywa. Natomiast chodzi o to, żeby... Że no po prostu człowiek musi... Chcieć. Człowiek musi chcieć.
Musi
czynić to z wiarą. I wiecie, to jest właśnie to, co mówiliśmy, że poznanie tego, co zrobił Bóg, zapoznanie się z dziełem krzyża, tak jak wcześniej studiowaliśmy w listach, jeżeli człowiek rozumie, co Bóg zrobił, również dla niego, wtedy w sercu, jeżeli prawdziwie rozumie i ma świadomość tego, to w sercu się pojawia wdzięczność. A nie ma lepszego motywatora jak wdzięczność. Ale jeśli człowiek tego nie rozumie, albo to bagatelizuje, z czasem może to trochę słabnąć, to wtedy i te postępowanie się zmienia. Dlatego Piotr mówi, że trzeba przypominać sobie, co Bóg zrobił. Trzeba sobie ciągle przypominać, co Bóg zrobił dla mnie, dla moich braci i sióstr, dla nas. Dla nas, co Bóg zrobił. Dla nas wszystkich. Ok. Czyli mamy tak, dodać cnotę. Te słowo to jest dobroć moralna w myśli, uczynku i działaniu. Tak najkrócej to jest opisane. Dobroć moralna w myśli, uczynku i działaniu. Czyli dlatego Bóg przez swoją chwałę i cnotę, tak? Jezus to zrobił. Jezus tak żył. I teraz Piotr mówi, żebyście wy dodali do swojej wiary cnotę. Czystość moralną w myśli, uczuciu, działaniu. Czyli po pierwsze, tak jak Paweł pisze, myślcie o tym, co poczciwe, co sprawiedliwe, co godne pochwały, co chwalebne, co jest cnotą, tak? Tego, co się nauczyliście ode mnie, co jest cnotą, co jest czyste, moralne. O tym rozmyśliwajcie, czyli pojawia się, słucham?
To wartościowe.
Tak, chodzi o to, żeby zacząć o tym myśleć. Jeżeli człowieka myśli wokół tego krążą, to działanie będzie odzwierciedleniem myśli. Prawda? Więc cnota to jest czystość, dobroć moralna w myśli, uczuciu, działaniu, tak? Do cnoty co trzeba dodać? Czyli popatrzcie, jest coś plus to teraz. Tamto już jest, już, tak? Jest już i teraz to. Tak? Czyli nie, że tamto przestało, to teraz cnota już, ok? To teraz cnota nie, teraz to. Nie. Cnota jest. Do cnoty dodajemy
poznanie.
Poznanie to jest nauka, on ma szerokie znaczenie to słowo, to jest nauka, zrozumienie ogólne lub dogłębne lub jedne i drugie, mądrość moralna, zrozumienie Bożego prawa i zasad. Czyli do tego trzeba dołożyć poznanie, czyli zrozumienie Bożej woli. Do tej cnoty, do tej czystości należy dodać jeszcze, że to ma być z głową robione. Że trzeba poznawać Słowo Boże. Zrozumienie, taka mądrość moralna również w codziennym życiu, tak? Czasami się zastanawiamy, a dobrze tak zrobić, a nie, a czy to w porządku będzie, czy nie? I ktoś tam mówi, no zrób według sumienia, tak? Albo ktoś inny mówi, co by Pan Jezus zrobił na Twoim miejscu? Też słyszeliście, prawda? I to daje człowiekowi do myślenia, no tak. My kiedyś sobie zadaliśmy to pytanie, czy Pan Jezus by sprzedawał zakłady tam, nie wiem, Wzajemne, Totolotka, nie? Niby głupia rzecz. Ale my sobie kiedyś zadaliśmy takie pytanie, czy on by to robił? I to był początek zmian, słuchajcie. Myśmy tyle lat tego Totolotka mieli. Nie dośmy przy Totolotku egzemplarze Ewangelii rozdawaliśmy. Ale w pewnym momencie człowiek usiadł i się zastanowił. No tak. Z jednej strony ja ludziom mówię, a z drugiej strony pieniądze przepuszczają. Ktoś przychodzi, zamiast kupić do domu zakupy, to on wydał 100 zł na kupony i wyrzucił je do śmietnika, a rodzina nie ma zakupów. Nie? I człowiek sobie zadaje pytanie. Ale to jest początek takiego myślenia właśnie. To jest ta mądrość moim zdaniem. Przychodzi taka mądrość w życiu. Jak powinienem postąpić? Jeden to bagatelizuje, a drugi się zastanawia. Więc to jest mądrość, zrozumienie Bożego prawa, zasad. Dogłębne, ogólne zrozumienie tego, co jest moralne, co jest dobre. Tu w kontekście tego oczywiście mądrość ma szersze zastosowanie. Natomiast tu w kontekście tego, co rozważamy, chodzi o duchowe rzeczy, Boże, moralne. Czyli do cnoty, do tej czystości, dobroci, myśli, uczucia i działania dodajemy co?
Poznanie,
żeby to miało, to musi ze sobą grać, pasować, tak? Jedno z drugiego wynika. Zobaczcie sobie przypowieści Salomona 1:7. Znany werset przypowieści Salomona 1:7.
Bojaźń Pana jest początkiem wiedzy, ale głupcy gardzą mądrością i karnością.
Taki znany werset, prawda? Ale początkiem mądrości jest bojaźń przed Bogiem. Bojaźń Pana. A głupcy gardzą tym, tak? Więc to jest początek mądrości. Od tego się mądrość zaczyna. Od respektu przed Bogiem. Tak, już widzę, że Kuba powtórzył. Dobrze, dziękuję. I jeszcze jeden werset. Kolosan 2:3. Kolosan 2:3. Może od drugiego, tak?
aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
Czyli gdzie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania?
W Jezusie Chrystusie.
W Bogu, w Jezusie Chrystusie, tam. Bóg ma poznanie i On objawia je przez swoje słowo, tak? Czyli pamiętajmy, że to zrozumienie, ta mądrość, o której mówimy, ona ma swoje źródło w Bogu, w Jego Słowie. Mówimy tu o takiej mądrości. Więc do cnoty dokładamy to poznanie. Tak? Dalej zobaczcie, co dokładamy do poznania.
Powściągliwość.
Do poznania dodajemy powściągliwość. To jest wstrzemięźliwość, bardzo popularne słowo, samokontrola. Samokontrola, czyli panowanie nad swoim zachowaniem, kontrolowanie siebie, tak? Czyli to jest wstrzemięźliwość, opanowanie, panowanie nad sobą, samokontrola. Zobaczcie, Galacjan 5,23, bardzo ciekawy fragment, który w pewien sposób oddaje, czym to jest. Galacjan 5,3.
5,3?
Przepraszam. 5,23, przepraszam. Galacjan 5,23.
Od 22.
Tak, tak.
Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa.
Powściągliwość, to jest ta wstrzemięźliwość, tak. Przeciwko takim
nie ma prawa.
Człowiek, który kontroluje swoje zachowanie, tak jak i starszy, pamiętacie, starsze kobiety miały być spokojne, wyważone takie, nie. To jest dobry przykład. Człowiek taki kontroluje siebie, on nie wybucha, nie jest złym przykładem. Więc do tego, co już mamy, czyli do cnoty i poznania, dodajemy powściągliwość. One mają być razem. Wszystko ma być razem, czyli dodajemy to. Do tej powściągliwości, czyli do tego panowania nad sobą, co dodajemy?
Cierpliwość.
Cierpliwość. I to jest ta cierpliwość, to jest wytrzymałość. Wytrwanie w czymś, w niedogodnościach różnych, cierpliwe wyczekiwanie. Wiecie, człowiek w gorącej wodzie kąpany się mówi, nie? To on nie jest cierpliwy. A taki, który potrafi czekać, to mówimy, ten człowiek jest cierpliwy, on dużo zniesie. Na spokojnie do wszystkiego podchodzi. Cierpliwość, czyli wytrwałość w oczekiwaniu. Wytrzymałość na niedogodności. On nie reaguje impulsywnie. On czeka, cierpliwy jest. Zobaczcie Hebrajczyków 10,36. Hebrajczyków 10,36.
Trzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga dostąpili spełnienia obietnicy.
A jeszcze wcześniej zobacz, tam 10 można zacząć nawet wcześniej przeczytać. Od 34 może.
Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie. Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę. Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga, dostąpili spełnienia obietnicy.
Czyli co? Z jednej strony jest sytuacja jaka? Są doświadczenia, próby cierpienia. Ktoś je znosi, a w końcu mówi, mam już dość. A Paweł mówi, nie. Co? Mówi, nie. Słuchajcie, przypomnijcie sobie, jak było i nie rezygnujcie. Bo wam potrzeba cierpliwości, żebyście pełniąc wolę Bożą dostąpili spełnienia obietnicy. Ona jeszcze jej nie ma. Bo często jest tak, że człowiek jest cierpliwy, a w końcu mówi, dość. A Paweł mówi, nie dość. Pan powie, kiedy dość. I to jest o tej cierpliwości, jak gdyby tu jest też mowa. Tą cierpliwość trzeba dodać wytrwanie. Ale nie do momentu, kiedy my wyznaczymy sobie, a do momentu, kiedy Bóg nam wyznaczy. Bo my sobie wyznaczamy własne granice, A Bóg zna lepiej nas niż my sami. Bóg wyznacza lepsze granice. Więc tu jest też ważne, że Paweł zwraca uwagę na co? Nie wy sobie wyznaczacie czas, a Bóg wam wyznacza czas. Wy uważacie, że nie dacie rady? Bóg uważa, że dacie. Tylko nie odrzucajcie
ufności,
wiary waszej nie odrzucajcie. Nie odrzucajcie tej wiary, bo im groziło co? Odrzucenie wiary. Zostawienie tego, co niewidzialne i wrócenie do tego, co widzialne. Też wiara, tylko nie ta, ona nie dawała ratunku, bo krew kozłów i wołów i popływ z jałowicy nie są w stanie zgładzić grzechu. Więc dołożyć trzeba cierpliwość. Jeszcze jeden fragment, Jakuba 1,3, zobaczcie. Taki znany fragment, tak? Jakuba 1,3. Może 1,3,4.
Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków.
Mm-hmm. Cierpliwość. Doświadczenie wiary, czyli kiedy się uczymy cierpliwości? Kiedy jest dobrze?
Nie.
Kiedy jest źle? Bo my chcemy, żeby to się skończyło. I musimy czekać do tego czasu, aż to się skończy. I wyrabiamy cierpliwość. I Paweł pisze w liście do Hebrajczyków, że jeszcze się to nie skończyła, ta próba, a ten już mówi dość. A Jakub mówi to samo, żebyście wytrwali w tej próbie, czekali, aż ona się skończy, tak? A cierpliwość, co ma?
Dopełni swego dzieła.
Abyście
byli doskonali i zupełni.
Patrzcie, że cierpliwość, jak wytrwacie, to efektem będzie doskonałość. Czyli trzeba tylko wytrwać. Czyli cierpliwość jest bardzo ważna. To jest cierpliwe wyczekiwanie, kiedy są różne trudności. Wyczekiwanie, cierpliwe wyczekiwanie. W kontekście Piotra czekajmy na co? Na przyjście Pana. W wierze. Dlaczego? Bo z drugiej strony, pamiętajmy, przychodzą fałszywi nauczyciele, którzy mówią, a po co tak żyć? Ja mam lepszy pomysł. Przy którym nie musisz samokontroli mieć żadnej. Po co się męczyć? Rozumiecie? Tu jest kontrast. Musimy zobaczyć, że jest atak w drugą stronę. Nie? Więc potrzeba cierpliwości. Czyli dołożyć trzeba cierpliwość do tego wszystkiego. Przy cnocie, poznaniu, powściągliwości trzeba do tego dołożyć cierpliwość jeszcze. Bo wszystko może mieć swój kres. A jak dołożymy do tego cierpliwość, to trwa. Prawda? Teraz dobrze, czyli cierpliwość. Do cierpliwości
pobożność.
Czyli świętość, pobożność, szacunek, cześć do Boga. Ta pobożność to jest świętość, ale też szacunek, pobożny szacunek, cześć do Boga. Teraz sobie przeczytamy kilka wersetów z Tymoteusza. Zobaczcie Tymoteusza najpierw. Pierwszy Tymoteusza będziemy mieli. Pierwszy Tymoteusza. 3,16 najpierw.
A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały.
Pamiętacie, co wystudiowaliśmy, jak studiowaliśmy? Co to jest ta tajemnica pobożności?
Sama Ewangelia, tak?
Ewangelia. To jest tajemnica pobożności. Przez przyjęcie Ewangelii oddajemy cześć Bogu. To jest forma naszej pobożności. Oddać chwałę Bogu. Przyjąć do Ewangelii. W niej jest tajemnica pobożności ukryta. Kolejny fragment. Ten sam list. 4,8.
Ćwiczenie cielesne bowiem przynosi niewiele pożytku.
lecz pobożność do wszystkiego jest przydatna, gdyż zawiera obietnicę życia obecnego i przyszłego.
Co jest napisane?
Pobożność jest przydatna
do wszystkiego. Do wszystkiego. Dlaczego? Bo co zawiera?
Obietnicę.
Nie tylko przeszłość.
Czyli ta pobożność, o której mówimy, ona jest związana z oddawaniem czci Bogu za dzieło Ewangelii, tak? I ona jest do wszystkiego przydatna, bo zawiera w sobie obietnicę życia wiecznego. Czyli pobożność to jest świętość, pobożny szacunek i cześć do Boga. Właściwe życie, które jest zgodne z oddawaniem czci Bogu, tak? Czyli mamy do tego dołożyć pobożność, czyli czczenie Boga w myśli i czynie. Ale właściwą początkiem mądrości jest bojaźń Pana. To jest ta bojaźń pańska. Pobożność.
A wiedza o czym to święte to rozum. A wiedza o tym, co święte, to rozum.
Tak, o, bardzo dobrze. Więc teraz mamy do tego, do tej cierpliwości dodajemy pobożność, czyli świętość, pobożny szacunek, cześć, tak, Bogu. Do pobożności, co mamy dodać?
Braterską życzliwość.
I to jest w innych tłumaczeniach będzie miłość braterska, tak? Bo tu jest użyte słowo Filadelfia. Bardzo znane słowo Filadelfia. I to jest miłość między braćmi, miłość do braci. Zobaczcie Rzymian 12:10. Rzymian 12:10. No i bardzo często jest to używane w Biblii. Rzymian 12:10.
Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku.
Jak się przejawia miłość braterska?
Pokazywaniu szacunku, wyprzedzaniu się w tym.
Czyli do tego dołóżcie jeszcze to. Czyli do tych wszystkich rzeczy, które jak gdyby są takie bardzo indywidualne, ale też przenoszą się na innych ludzi, bo jeśli jesteśmy powściągliwi, to w stosunku do innych, tak? Ale tu zauważcie, chodzi o relacje między wierzącymi, między ludźmi wierzącymi, tak? Że dołóżcie do tego miłość, życzliwość braterską, czyli to, jak się odnosicie do wierzących. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. I to studiowaliśmy, no to ma bardzo szeroki aspekt. To nie chodzi o to, żeby bułkę przez bibułkę, tak? To nie chodzi o taką, wiecie, taką na pokaz jakieś działanie, ale tu chodzi o wewnętrzną postawę wobec wierzących, która będzie widoczna w kulturalnym również odzywaniu się, ale to jest coś więcej niż tylko fasada. Tak. Często patrzymy na ludzi, taki miły, grzeczny jest, a jak ty schowasz się za winkiel albo wyjdziesz gdzieś za ten, to on z kimś rozmawia i zupełnie inny język się nagle pojawia. On wcale taki nie jest. On wcale nie jest miły i życzliwy. On jest miły, życzliwy, bo akurat w tym wypadku i... Ale tu zupełnie o coś innego chodzi. Tu chodzi o prawdę o nas, że okazujemy szacunek ludziom, wierzącym, braciom, ale w prawdziwy sposób. Czyli ta miłość jest faktyczna. Ona jest połączona z czym? Z cnotą, z poznaniem, z powściągliwością, z cierpliwością i z pobożnością. I jeżeli je masz, to teraz do tego dołóż miłość braterską. To jedno z drugiego wynika. Tak orkiestra. Tak orkiestra. Byliście na koncercie pewnie, widzieliście. Czasami jest taki utwór, że na przykład zaczyna grać tylko jedna partia smyczków. Ładnie, pięknie. Ale za chwilę dochodzi kontrabasy dochodzą. Potem dochodzą wiolonczele, potem trąbki dochodzą. I nagle, jak wszystko zaczyna grać, to dopiero ty widzisz całą... Że to piękne jest, nie? Całość wtedy. Ale zaczyna się i to wszystko jest ładne. Ale jak jest razem... to dopiero całą piękno tego widzisz. Tak samo tutaj zauważcie.
Cała pełnia.
Zauważcie, że to samo jest tutaj, że one ze sobą współpracują. To nie jest tak, że dziś jestem cnotliwy, a jutro będę okazywał miłość braterską, bo to jedno z drugiego wynika. To warto jak gdyby to pamiętać o tym, że Piotr mówi, dołóżcie te rzeczy do siebie, bo macie wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby to zrobić. Tak? I teraz zobaczcie, dołożyć trzeba tą braterską życzliwość, a do tej braterskiej życzliwości dołożyć
miłość.
I to jest miłość, te słowo agape, takie bardzo znane. I to jest miłość dobroczynna. To jest dobra wola wobec ludzi, nie tylko wierzących. Miłość braterska również, bo ona się odnosi i do wierzących, i do niewierzących. Kochać szczerze z oddaniem kogoś. Prawdziwie tak. Czyli ona jest troszeczkę, ma szersze znaczenie niż tylko miłość braterska. Bo ta miłość braterska to jest zażyłość między ludźmi, którzy się lubią nawzajem. Natomiast ta miłość to jest też dobre życzenie ludziom, którzy ci wyrządzają krzywdę. Więc ty nie będziesz im ubliżał, nie będziesz ich bluźnił. I to jest przejaw miłości. Zobaczmy sobie parę fragmentów. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 9-10. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 9-10.
Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości.
Tutaj wszędzie jest te same słowo użyte, miłość. I teraz zauważcie, co mówi Jezus. Bo Jezus mówi pewną mądrą rzecz tutaj, bardzo ważną. Jak mnie umiłował Ojciec, trwajcie w miłości. A na czym polega ta miłość? Zobaczcie dalej.
Na zachowywaniu przykazań.
Jeśli przykazania moje będziecie zachowywać, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowywałem. Czyli na czym się opiera trwanie w miłości? Na posłuszeństwie Bogu. Jesteś posłuszny Bogu, trwasz w miłości. Ale żeby być posłusznym Bogu, trzeba co? Wiedzieć, czego Bóg chce. Co zrobić? Bo ludzie często mówią, a mi się wydaje, że to się Bogu podoba. A dlaczego się to podoba Bogu? No bo jemu się podoba. On uważa, że to jest dobrze. Ale zapytasz, a sprawdziłeś to w Biblii? I jest cisza, woda w usta. Bo to już jest niewygodne, bo może się okazać, że nie mam racji. Albo ktoś w ogóle Biblii nie czyta i uważa, że on dobrze, dobry jest, on nikomu nic nie... Ale rozumiecie? On dobry jest, nikomu nic nie robi złego. Ale on tak uważa, że to jest dobre. A tu chodzi o to, żeby trwać w Bożej woli, tak? W Bożym posłuszeństwie Bogu. To jest pierwszy fragment. Zobaczcie Rzymian, 5 rozdział. Rzymian, 5 rozdział i 8 werset. Bo tu mamy, słuchajcie, tutaj chodzi o to, żebyście też pamiętali o tym, co mamy w kontraście. Mhm. Mamy ludzi, którzy bluźnią mocą niebieskim. Tak? Tu mamy tych, którzy czczą Boga. Prawda? Są pobożni. Tam mamy ludzi, którzy bluźnią mocą niebieskim. Bluźnią temu, czego nie znają. Tak? Tutaj mamy życzliwość. Tam mamy kupczenie. Tu mamy cierpliwość, powściągliwość, tam mamy czerpanie zysków. To są kontrasty. Dlatego Piotr to omawia, żeby potem zderzyć adresatów z tym, co tam jest. Przypomnieć im to, co oni wiedzą i zderzyć ich z kompletnie innym postępowaniem na całej rozciągłości. Tam zupełnie inna orkiestra gra. Więc dlatego on to wszystko tutaj dodaje. I teraz zobaczcie Rzymian 5:8.
Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
To jest też te słowo użyte. Bóg jak Jan mówi, zobaczcie jeszcze Jana, 1 Jana 4,7. Połączmy te dwa wersety. 1 Jana 4,7.
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
Tak, ten jeszcze jeden jest, że nie myśmy pierwsi umiłowali Boga, ale Bóg nas umiłował.
4,7, 1 Jan.
No, okej, 4,7. Miłujmy jedni drugich. Jeszcze jest drugi ten, którego nie zanotowałem, że Bóg nas pierwszy umiłował. A 10 werset, no, 10 werset. Nie myśmy umiłowali Boga pierwsi, a Bóg nas umiłował. Więc to też, też jest ważne, żebyśmy zobaczyli, że ta miłość to jest miłość, która wychodzi naprzeciw. To jest dobra wola wobec ludzi. Bóg okazał swoją dobrą wolę, właśnie tą miłość. On nie czekał na pierwszy ruch człowieka. On mu musiał dać wiarę, żeby ten człowiek mógł coś z tym zrobić. Dlatego Chrystus przyszedł, jeszcze kiedy my byliśmy grzesznikami. Tak? To również się do nas odnosi. To jest bardzo ważne. Więc ta miłość właśnie w ten sposób się objawia, tak? Dobrą wolą wobec innych. Kolejny fragment, zobaczcie. Rzymian 13,10.
Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, tak więc wypełnieniem prawa jest miłość.
Dołóżcie miłość. Nie wyrządzajcie zła. Na tym to polega. Nie wyrządzanie zła, a czynienie dobra. Kiedy zobaczycie 1 Tymoteusza 6,11. 1 Tymoteusza 6,11. Zobaczcie.
Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością.
Czyli od tego wszystkiego, czyli tego złego, co wcześniej. A podążaj za tym, co dobre. I tam jest między innymi ta miłość. Czyli popatrzcie, to jest dobre, a w kontraście jest zło. Jest patrzenie na siebie, wyzyskiwanie innych. Zaraz będziemy to mieli w kontraście, kiedy drugi rozdział będziemy czytać. A tu jest troska o innych. Więc do tego wszystkiego na koniec, jak gdyby, uwieńczeniem, zwieńczeniem tego wszystkiego jest miłość. Tak? Ale ona też wynika z tego, że mamy cnotliwe myśli, czyny, tak? Że jesteśmy powściągliwi, panujemy nad sobą. Że jesteśmy cierpliwi. Że jesteśmy pobożni. Że jesteśmy przyjacielsko usposobieni do naszych przyjaciół, ale też błogosławimy tych, którzy nas przeklinają. Tak? I nie szukamy zemsty dla ludzi, ale powierzamy sprawę Bogu. To jest całość. I teraz zobaczcie, co jeszcze mamy robić w 10 wersecie.
Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się nie podkreślicie.
Czyli mamy je umacniać. Te nasze powołanie i wybranie mamy umacniać w ten sposób właśnie. Robiąc to, umacniamy. I to słowo oznacza uczynić coś mocnym, stabilnym, pewnym. Taki twardy grunt. Zobaczcie Hebrajczyków 3,14. Hebrajczyków 3,14. Co tam mamy?
Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zachowamy.
Niewzruszenie. To jest to słowo. Ono ma być utwierdzone. Niewzruszenie. Mamy nasze powołanie i wybranie umocnić. Niewzruszonym uczynić. ale ono będzie tylko niewzruszone wtedy, kiedy dołożymy wszelkich starań, w pomnażając temu wszystkiemu. Dlaczego? Bo zobaczcie ósmy werset. Te wszystkie rzeczy, jak one mają działać w nas? Ósmy werset, co mówi?
Gdy bowiem będą one w was i to w obfitości.
O! One będą w was i to w obfitości. To słowo w obfitości to jest czegoś jest pełno.
Całe mnóstwo.
Mnóstwo. To jest pełno, pełno. W czegoś jest pełno w jakimś naczyniu. Po prostu pełno tego jest. W obfitości. Plon, bogaty plon. Tak? Że się nie mieści w spichlerzu. W obfitości tego ma być. Czyli ma być tego bardzo, bardzo dużo. Czyli to ma być bogato. O tak mówimy. Bogato
żeby
tego ma być.
Żeby mieć i móc się podzielić.
Chodzi o to nie, żeby to było tak delikatnie po troszku, tylko żeby tego było bogato. Żeby to wszystko buchało. Tak? Te wszystkie rzeczy, które tutaj są. Jeżeli tak będzie, to wiecie, no też znowu przyrównam do tej orkiestry. Są takie utwory, które mają taką formę narastającą. I na koniec zwieńczeniem tego jest po prostu bardzo głośno, wszystko gra i tak kończy się to i myślisz, no nie, no było wszystko po prostu, niczego nie zabrakło, nie? Tak, przyrównam to właśnie do tego. Albo ktoś zebrał plon, tak? I mu tak, że już nie ma gdzie upchnąć. Tak tego jest dużo. To tak troszeczkę, żeby zobrazować, tak? Czyli tego ma być bardzo dużo. A jeżeli tak będzie, tak? To po co mamy to robić w ogóle? Ktoś zadał pytanie, po co tego ma być tak dużo? Mamy zbawienie. Zobaczcie, co ósmy werset dalej mówi.
Gdy bowiem będą one w was i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi i bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Nie uczynią was bezczynnymi, czyli jałowymi, leniwymi. Ani bezowocnymi. To jest rolnicze stwierdzenie. Jest drzewo, ma liście, nie ma owoców, a powinno mieć. Bez owocu coś jest. Nie uczynią was bezczynnymi, bezowocnymi w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. Czyli jeśli te rzeczy w nas będą w obfitości, to nie ma możliwości, żebyśmy nie poznali Pana Jezusa Chrystusa albo nie wiedzieli, jak żyć, bo samo to, że my to wprowadzamy w życie, pokazuje nam, jak żyć, bo tu jest również poznanie. Więc jeśli te rzeczy będą w nas obfitować, to na pewno będziemy czynni i owocni w poznawaniu Pana Jezusa Chrystusa. Czyli Jego poznanie będzie się przekładało na co? Na właściwe życie. I na owoc tego życia. Ponieważ jeśli my okazujemy miłość, cierpliwość, łagodność, wstrzemięźliwość, to też działa to na nas. Ale najczęściej jak gdyby odbiorcami tego są inni. Bo w stosunku do kogoś będziemy cierpliwi. Bo w stosunku do siebie potrafimy być często bardzo cierpliwi. Ale w stosunku do innych niekoniecznie. Rozumiecie? Więc to też będzie widać. I nie ma takiej możliwości, żeby ktoś, kto jest posłuszny, Bóg mu nie błogosławił zrozumieniem jego woli. Więc na pewno, jeżeli te rzeczy będą się w nas pomnażać, będzie ich bogato, to na pewno będziemy wiedzieli, jak znosić próby doświadczenia, jak żyć. Na pewno nie będziemy powiedzieli, nie mam pojęcia, tyle narobiłem się i nie wiem, co zrobić. Nie. Dlatego to samo w sobie będzie błogosławione. Czyli nie uczynią nas, po co to robić? No właśnie po to, żeby nie być bezczynnym i jałowym, bezowocnym w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli tego nie robimy, to nie oczekujmy, że będziemy wiedzieć, jaka jest Boża wola. Będziemy wiedzieli, co to jest cierpliwość, jak cierpliwie znosić problemy, kłopoty, prześladowania, choroby. Nie będziemy wiedzieli, bo my nie będziemy cierpliwi.
Jeśli tego nie robimy, hamujemy swój wzrost. Duchowy.
Tak, tak można powiedzieć. Hamujemy swój duchowy wzrost, albo jeszcze gorzej, co możemy się dać się zwieść fałszywym naukom, a wtedy różnie bywa, może być z naszą wiarą. Mhm. Bo możemy odejść od wiary. nie przestać w cokolwiek wierzyć, ale odejść od tej wiary, która nam została dana.
Przychodzi mi na myśl taki piękny fragment z Efezjan.
No.
Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, w miarę dojrzałości pełni Chrystusa, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową w Chrystusa.
Tak, bardzo dobry fragment. I teraz zobaczcie, po co to robić, bo jest jeszcze druga strona. Dziewiąty werset.
Kto zaś ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów.
Teraz, jeśli ktoś tego nie robi, a w kontekście kogo mamy listu?
Wierzący.
Tak, ale mamy tych fałszywych nauczycieli. Oni tego nie robią. Więc ty... Jest taki fragment w drugim liście do Koryntian. Sprawdzajcie, czy trwacie w wierze. Sami siebie doświadczajcie, czy trwacie w wierze. To nie chodzi o to, czy ja wierzę. Wierzę. Tu chodzi o tą wiarę, którą otrzymaliśmy. Sprawdzaj, czy trwasz w Ewangelii. Sprawdzaj, przeczytaj, zobacz, czy trwasz. Czy twoje postępowanie jest zgodne z Ewangelią. Sprawdź, czy trwasz w wierze. Tak samo tutaj. Możesz zobaczyć, czy trwasz w wierze i sprawdzić, czy ta osoba, która mówi, że trwa w wierze, zobacz, jak ona żyje. Bo jeśli ktoś tego nie ma, to co? Trwa w wierze? Nie. Jest ślepy, krótkowzroczny, zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Zobaczcie Jakuba 2,26. Niedawno studiowaliśmy ten Jakuba.
Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.
Dokładnie. Pamiętacie kontekst, prawda? Demony też wierzą.
I drżą.
Tak, one...
Ale uczynki nie potwierdzają
wiary. Absolutnie. Tam jest wiedza o pewnych rzeczach, ale ona się nie przekłada na postępowanie. Więc wiara musi być potwierdzona uczynkami. Jeżeli nie jest, to ten człowiek zapomniał, co Bóg dla niego zrobił. A zrobił. Więc albo nie ma alternatywy, nie ma trzeciej drogi. Albo jedna strona jest, albo dokładasz starań, albo nie masz tego, a to jest dowód na to, że zapomniałeś, co Bóg dla ciebie zrobił. I wtedy dobrze nie jest. Czyli zauważmy, co Piotr daje jak gdyby jako przeciwwagę do tego, co tutaj czytaliśmy. Jeśli ktoś tego nie ma, czyli nie ma tego wszystkiego, to jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał. Nie mówi, że nie ma tego w obfitości. Nie ma tego. To nie od razu będzie w obfitości, tak? Ale mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. I teraz zobaczcie, teraz dalej. Dziesiąty werset co mówi? Żeby co? Starać się te powołanie i wybranie umocnić, tak? Starać się. A ktoś powie, dobrze, ale to Bóg da wszystko. Bo Bóg sprawuje wszystko swoją mocą, tak? On
daje
też tego,
on te,
daje chcenie i wykonanie, on też tego dokona. Zbawienia mojego, ja. A Piotr mówi, dołóżcie, starajcie się, dołóżcie wszelkich starań. Staraj się w dziesiątym wersecie swoje powołanie i wyobranie umocnić. Ty dołóż, nie Bóg za ciebie ma dołożyć, ty masz dołożyć. Czyli jest odpowiedzialność po naszej stronie.
Tak.
Z jednej strony Bóg nam daje wszystko, a z drugiej strony oczekuje od nas działania, posłuszeństwa w czynie, w myśli i w mowie. Bóg za nas tego nie zrobi. Bóg nam pomoże. Bóg nas wesprze Duchem Świętym. Bóg nas będzie prowadził. Bóg nas będzie chronił, ale Bóg za nas nie będzie żył. I to jest ważne, żebyśmy zobaczyli, że Piotr mówi w 10, żeby się starać. Takim życiem starać się swoje powołanie, bo jesteśmy powołani i wybrani. Ale mamy te swoje powołanie i wybranie uczynić takim twardym, słuchajcie, na twardym gruncie postawionym. Takim, że to ruszyć tego się nie da. I to się od razu nie dzieje. To jest proces. I teraz zobaczcie, co w 10 mówi. Jeśli tak będzie, czyniąc to, nigdy się nie potkniecie. I teraz co ma na myśli te potknięcie? Z kontekstu co ma na myśli? Grzech.
Grzech.
Zobaczcie Jakuba 2:10.
Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich.
Przekroczy. Porażka. Ale to jest w kontekście grzech. Ja czasami powtarzam, że łatwiej nam jest coś nazwać, potknąłem się, popełniłem błąd, nie udało mi się. To łatwiej przechodzi przez usta, trudniej przechodzi zgrzeszyłem. To takie od razu, nie? Ale to samo. Czy to samo?
Słabość.
Słabość. Ale to samo, słuchajcie. To jest to samo. Ale jak brzmi? Nie? Ale to potknięcie według Piotra, jeżeli popatrzymy w kontekst, to jest grzech. Jeśli tak będziecie czynić, nie zgrzeszycie. Problem polega na tym, że my nie zawsze tak czynimy. Ale Piotr pokazuje, co robić, żeby trwać w posłuszeństwie Bogu, żeby nie grzeszyć. Nigdy się nie potkniecie. Tak czyniąc. I co? Jaki jest efekt? Po co to robić?
W ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Czyli hojnie znowu, to samo co tam. Obficie, bogato. Tak? Czyli co? Szeroko otwarte drzwi. Nie, że trzeba się tam przyciskać, tylko szeroko otwarte drzwi. Czyli inaczej jak to zrozumieć? W kontekście listu. Na co oni czekają?
Na przyjście Pana.
Na przyjście Pana, tak? Więc jeśli tak żyjecie, to innymi słowy co? Choćby dziś. Choćby teraz. Tak? Mam szeroko otwarte drzwi. Dlaczego? Bo trwam w posłuszeństwie. Pan teraz przyjdzie, ja nie mam problemu. Musimy spojrzeć na kontekst listu, że ten Pan może przyjść w każdej chwili. I Piotr mówi, będziecie mieli szeroko otwarte drzwi do królestwa. Tak? Czyli te hojnie bogato wejście do królestwa Pana Jezusa Chrystusa. Czyli nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli tak czynicie, nie ma przeszkody i w każdej chwili jesteście na to gotowi, tak? A Pan może przyjść w każdej chwili. On nie zwleka z przyjściem, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, jak mówi dalej. Ale wykazuje cierpliwość względem was. Więc jeżeli tak postępujecie, to byśmy powiedzieli, drzwi do królestwa stoją przed wami otworem. Czyli nic nie stoi na przeszkodzie, tak? Jesteście w pełnej społeczności z Bogiem, jeśli tak czynicie. Nie zapomnieliście o tym, co Bóg dla was zrobił. I teraz 12 werset, zobaczcie, co Piotr mówi. Jak to robić?
Dlatego nie zaniedbam zawsze wam o tych sprawach przypominać, chociaż je znacie i utwierdzeni jesteście w obecnej prawdzie.
Czyli jak robić? Po pierwsze, co?
Przypominać sobie.
Przypominać. Dalej co? Ale o czym przypominać?
Na pewno.
O czym?
O tych sprawach.
O prawdzie, ale którą co?
Którą znają.
Znają. I co jeszcze?
Utwierdzeni.
Oni są utwierdzeni w tej... Znają, są w niej utwierdzeni, a mimo co? Mimo to? Mają to przypominać. Czyli jak to robić? No właśnie tak. Wiem, ja wszystko wiem. Bardzo dobrze. To wtedy przypominaj, bo już nie musisz dowiadywać, tylko przypominaj. Rozumiecie, o co chodzi? Ktoś powie, ja wiem, dobrze, to przypominaj sobie na okrągło. Więc jeżeli ja przypominam, czy ktoś mi przypomina o tym, co ja wiem, no chwała Bogu. Więc nie irytujmy się, kiedy ktoś nam o czymś przypomina. Z duchowych praw, które dla nas są oczywiste. Po co to przypominać? Jest napisane, żeby przypominać. Czyli potraktujmy przypominanie jako błogosławieństwo, a nie natręctwo. Ale też jak przypominamy, to wykazujmy miłość braterską i miłość w ogóle, prawda? Cierpliwość, łagodność też wykazujmy. Znaczy to działa w obie strony, tak? Ale ważne, żeby sobie przypominać, czyli jak robić? Pamiętając o tym i być utwierdzonym, ciągle sobie przypominać. To jest pewna forma działania, tak? Ok. Czyli teraz tak, byśmy tak sobie powiedzieli. Bym to tak pokazał. Wiara plus cnota, plus poznanie, plus powściągliwość, plus cierpliwość, plus pobożność, plus braterska życzliwość, plus miłość równa się czemu? Czemu się równa? Coś robisz i czemu to się równa? Jaki jest efekt?
Brak grzechu.
Przeczytajcie z wersetu. Z wersetu gdzieś.
Brak potknięcia.
To bowiem czyniąc nigdy się nie potkniecie.
Ale jeszcze wcześniej. To się równa. Czynność i owocność w poznaniu Pana Jezusa. To co już mówiliście. Nie potknięcie się. Hojne wejście do królestwa. Czyli wszystko to, jak dodasz, to się równa. Jestem gotowy. Jestem gotowy. I znam Pana. Poznaję Go coraz lepiej, ale nic nie stoi na przeszkodzie. Moje życie jest takie, jak trzeba. A kiedy tak nie postępujemy, to jest za co przepraszać. Ale jeśli to jest, staje się normą w naszym życiu, to zapomnieliśmy, z czego zostaliśmy wyrwani. Zapomnieliśmy o Bożej łasce i o naszej wdzięczności. Zapomnieliśmy, dlaczego się tak stało. Czym jest, czym, co się musiało stać, żeby się wykonała sprawiedliwość Boża? Co się musiało stać? Syn Boży musiał cierpieć, musiał przyjść na ziemię, uniżyć się, być posłusznym do śmierci krzyżowej, żebyśmy my mogli skorzystać z Bożej sprawiedliwości. To ty zapomniałeś o tym. Więc mamy wszystko? A w związku z tym, że mamy wszystko, nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie, jeśli tego nie robimy, bo Bóg nam to umożliwił. Żebyśmy zobaczyli, jaka jest odpowiedzialność po naszej stronie. Bóg zrobił wszystko, co trzeba. Bóg dał nam swego ducha, Bóg dał nam instrukcję, Bóg dał nam wiarę. A po naszej stronie leży odpowiedzialność, żeby ją umacniać w naszym życiu. I to jest nasza odpowiedzialność. I to jest nasze działanie. Bóg za nas tego nie zrobi.
Ktoś mógłby zadać pytanie, słuchając tego. To co? To znaczy, że mam pracować na swoje zbawienie? Nie. Masz z bojaźnią sprawować swoje zbawienie. Nie da się zapracować na zbawienie. Ale jednak Piotr pisze to, co pisze. Czyli właśnie dlatego, że zostałeś zbawiony, dlatego masz to wszystko.
Z bojaźnią swoje tak? Zbawienie sprawować. Tak,
tak? Żeby, bardzo no to dobrze. Jakby jest dla nas tutaj jasne, tak? Ale ktoś może tego słuchać i to może nie być dla niego jasne, że no do zbawienia, usprawiedliwienia z grzechów nie możemy dołożyć nic. Tak. Ale żeby się uświęcać, to mamy dokładać starań, bez dwóch zdań.
Jakub mniej więcej mówi to samo w pierwszym rozdziale. No. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.
Tak, żeby wiara była żywa, a nie martwa, jak Jakub nauczył. Wiara jest, ale czy jest żywa, czy martwa, to po naszej stronie leży.
Trochę podobnie, tylko tam trochę
inny kontekst.
Trochę w Jakuba, no.
Tak, troszeczkę
pamiętam troszkę inaczej.
Tak.
No. Ale nie wiesz, nie.
To, co Rafał mówił, to Filipian 2.12. Filipian 2.12. Dobrze, słuchajcie, chciałbym, żebyśmy sobie podsumowali wnioski. Proszę tam o ciszę. Chciałbym, żebyśmy podsumowali sobie, jakie wnioski byście chcieli dzisiaj podać. Czy macie jakieś wnioski? Ja mam pierwszy. Wiara ma być poparta pobożnym życiem w praktyce w każdej dziedzinie. Otrzymałem coś i to ma być poparte pobożnym życiem w praktyce. W każdej dziedzinie życia. To jest mój wniosek. Jakie jeszcze?
Byśmy nie byli opieszali w życiu. Gdy coś zrozumiemy, gdy Bóg nam da jakieś poznanie, to byśmy nie ociągali się z tym. I też nie udawali, że tego nie rozumiemy.
A żeby pobożnie żyć, to samo przyjdzie.
Mamy dołożyć wszelki starań.
Co?
Mamy dołożyć wszelki starań.
No, dokładnie. Aby pobożnie żyć, mamy dołożyć wszelkich starań. Samo nie przyjdzie. Wiele fragmentów Pisma Świętego mówi, że co? Że żyjemy w grzesznych ciałach. Że mamy umartwiać nasze ciała, mamy się przeciwstawiać pożądliwościom. To Paweł pisze to w Rzymian też, prawda? Że to samo nie przyjdzie. To jest wysiłek, pewien trud. Walka często. Ale co? Zostaliśmy już uratowani. My nie żyjemy, żeby być uratowani. My dostaliśmy już wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. My już to mamy. Dlatego, że to mamy, teraz możemy dołożyć starań, żeby umocnić to. Trwać w tym.
Gdy będziemy dokładać starań, to nie będziemy bezczynni ani bezowocni w poznawaniu Pana.
Tak. Żeby chcesz lepiej Boga poznać? Tylko przez posłuszeństwo. Tylko przez posłuszeństwo.
Czyli jakby uczucia w tym nie mają.
My bez tego mamy tyle uczuć, że... Miłość też jest uczuciem, ale jak je można zobaczyć? Jak miłość można zobaczyć?
Nie
w uczuciu, tylko w czynie. Ma wyraz w czynie, tak? My jesteśmy jednym wielkim uczuciem, słuchajcie.
Tak.
Więc szukajmy tego, co tu jest. Bardzo dobrze. To nie są emocje. To jest Słowo Boże, które jest wprowadzane w życie. To jest właśnie często panowanie nad emocjami. Zapieranie się siebie, a nie dawanie upustu, tak? Bo dzisiaj psychologia mówi co innego. Tak? Daj upust swoim emocjom. A Słowo Boże mówi: panuj nad sobą.
Wyraź siebie, tak.
Panuj nad sobą. Zapieraj się siebie, a nie daj upust. Czyli co? Posłuszeństwo w czynie samo nie przyjdzie. Następny wniosek. Trzeba dołożyć starań. Trzeba tego chcieć. Kto chce być stabilny duchowo? Ręka do góry. To co Słowo Boże mówi? Kiedy będziemy stabilni duchowo?
Kiedy będziemy mieli to wszystko i to w obfitości.
Dokładnie. Musimy znać drogę do stabilności duchowej. Ona z czasem nie przychodzi, jeśli my nic nie robimy. Możemy być 50 lat, jak to się mówi, w prawdzie, po chrzcie. Tak? My tu w Pana Jezusa 50 lat wierzymy. Ja 50 lat temu byłem ochrzczony. Co z tego, jak ty zmarnowałeś te 50 lat i ciągle jesteś dzieckiem. Potrzebujesz twardego, powinieneś twardy pokarm jeść, jak mówisz Hebrajczyków, a ty mleka potrzebujesz. Ty podstaw wiary potrzebujesz. Nic nie wydarzyło się w twoim życiu. Mimo takiego czasu nie jesteś stabilny duchowo. A są ludzie, którzy dużo krócej chodzą w prawdzie. W Panu Jezusie Chrystusie. dużo krócej minęło czas od ich nawrócenia, ale oni są stabilniejsi duchowo niż czasami ci starzy, jak to się mówi, wierzący, i często im pomagają jeszcze przetrwać problemy. Dlaczego? Bo w nim jest więcej pokoju niż w tamtym. Paradoksalnie. Więc tu nie chodzi o czasokres, byśmy powiedzieli, ale chodzi o to, czy nie marnujemy czasu, czy my rzeczywiście dokładamy starań i czy chcemy być dojrzali duchowo. Pamiętajmy, że to nie jest tylko wiedza, bo ta wiedza jest połączona z pobożnym życiem, bo Bóg coś pokazuje, tak?
To praktykować
z doświadczeniem.
Tak, przez doświadczenie Bóg uczy mądrości, więc to jedno z drugim jest związane. To nie jest sucha wiedza, ona nic nie daje. Bo ty masz wiedzę, ale ty nie wiesz, to przeczytałeś, ale ty możesz tego nie rozumieć. Tu chodzi o poznanie Boga, zrozumienie Jego woli i wprowadzenie tego w czyn. Samo nie przyjdzie. Kiedy nasze życie będzie obfitować w te wszystkie cechy, wtedy to będzie owocowało stabilnością duchową i zrozumieniem Boga. My lepiej Boga poznamy, tak? I Pana Jezusa Chrystusa. I nie będziemy w tym bez jałowi. To będzie w życiu naszym widać. A po co to wszystko?
Żeby
drzwi do królestwa stały przede mną otworem. Bo ktoś powie, to co, jak inaczej grzeszysz, to zamknięte? To nie o to chodzi. Piotr obrazowo przedstawia, że nic nie stoi na przeszkodzie. Tak jak Paweł mówi, staniemy przed Trybunałem Chrystusowym, żeby odebrać zapłatę za uczynki w ciele dokonane dobre i złe. I ja biegu dochowałem, wiarę zachowałem, tak biegu dokonałem i zachowana mi jest korona żywota. Paweł co? Miał szeroko otwarte drzwi do królestwa. On nie mówił, Panie Boże, jeszcze za 2 dni. Rozumiecie? A kiedy nawet wiedział, że zostanie, to mówi nie dlatego, że ze mną coś nie tak, ale dlatego, że wam jeszcze jestem potrzebny. Dlatego jeszcze wiem, że będę żył. Rozumiecie? Popatrzmy na Pawła i popatrzmy na obrazowy język Piotra, jak on, bo naprawdę ładnie Piotr pisze. Ten język jest taki, no, taki górnolotny, prawda? No. Szeroko otwarte drzwi. Bogate wejście do królestwa. Bogate. Czyli co jeszcze? Zobaczcie, z czym się wiąże ta postawa. Z kontakt z grzechem czy unikanie grzechu?
Unikanie.
Bo będziemy sobie mówić tych, którzy dali się wciągnąć w nauczanie fałszywych nauczycieli. Bo ci fałszywi nauczyciele są pośród wierzących. I co jest ciekawe, jedni się dają wciągnąć, drudzy nie. Materiał do przemyślenia.
Dlaczego
tak się dzieje i co jest powodem tego, że jedni dali się wciągnąć, a drudzy nie? I dlaczego Piotr zaczyna od tego? Już mówiliśmy sobie, tak, że są zagrożenia, ale oni są umocnieni wprawdzie. Utwierdzeni. Potrzebują przypominania, ale dlaczego Piotr zaczyna od tego? Okej. Okay. Czy jeszcze jakieś wnioski macie? Ja jeszcze bym jeden taki w kontekście, jak gdyby, że wiara bez uczynków jest martwa, czyli to, że my wierzymy, tak, przejawia się w naszej postawie również. Pytania na zastosowanie. Czy dokładam wszelkich starań? W kontekście. Czy umacniam swoje powołanie i wybranie? Czy czynię je bardziej stabilnym? Czy ono w moim życiu się stabilizuje? Czy ciągle jestem taki? Czy ono jednak się stabilizuje?
Z każdym. każdym rokiem jest coraz lepiej, czy z każdym rokiem jest coraz...
Albo się nic nie zmienia.
Gorzej, albo...
Patrząc na te zestawienie, te dodawanie, tak? Ta... Zestaw. Czy mam wszystkie cechy, czy któreś mi brakuje? Czy gdzieś kuleje? Gdzieś fałszuje. Gdzieś na coś nie tak. Co w orkiestrze, tak?
Jeden dźwięk.
Wszystko,
i od razu wszystko widać.
Gra, a tam ktoś...
To trochę trudne. No tak, żeby wiecie, pojedynczo, nie? Ale tak. Wszystko razem.
A gdzieś tam coś nie tak i słyszy, że gdzieś tam ktoś rzępoli, ale kto?
No właśnie, jeden rzępoli i już całość...
Wszystko tak,
nie gra.
I jeszcze jedno pytanie na zastosowanie. Czy obfituje? Czy obfituje? Tak? Czy obfituje?
Fajny ten przykład i dyrygent potrafi przerwać tak próbę.
Stop!
Coś tam, co tam jest?
To się dzieje, za dobry przykład.
I jeszcze raz.
Ale wiecie, jaki jest numer? Jest tak, że czasami komuś nie wychodzi, coś tam jest, ale reakcja jest taka momentalna. Wszyscy od razu, nagle, widownia, wszyscy usłyszeli. Bo jak wszystko jest zgrane i coś jest nie tak, od razu słychać. Nie trzeba wytrawnego ucha, słuchaj, wszyscy na baczność, że coś nie tak. To się tak wydaje, ale to jest taki plastyczny obraz, ale w życiu jest tak samo. Nagle coś zaczyna się psuć gdzieś w naszym życiu, coś jest nie tak. I widzisz to w relacji z ludźmi, widzisz, że masz jakieś takie wyrzuty sumienia, tak? No bo to jednak działa Duch Święty. Gdzieś coś jest nie tak. Tego się nie da nie zauważyć. Jeżeli żyjesz świętym życiem i coś się pojawia nie tak, to tego się nie da nie zauważyć. Ale jak żyjesz po świecku, to nic nie zauważysz. Bo to jedna wielka kakofonia. Zapomniałeś, co się dzieje. Nic nie widać w twoim życiu. Ale jeśli żyjemy pobożnie i coś się zaczyna dziać, to my to wyłapiemy jeszcze do pewnego momentu, i wszyscy dookoła wyłapią, że coś nie tak. Samo życie. Słuchajcie, na dziś koniec. Jeśli się pojawią jakieś kwestie, do których trzeba wrócić, proszę bardzo. Jeśli z tą wiarą jeszcze też, bardzo proszę. A jeśli nie, to za tydzień następna lekcja. A dziś kończymy.